Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 6 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Postać zmarłego przed miesiącem Jerzego Klugera oraz jego przyjaźń z Janem Pawłem II będzie tematem dzisiejszego odcinka comiesięcznej audycji Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Nadamy ją w drugiej części programu, a na wstępie, jak zwykle, aktualności watykańskie. Zapraszamy. Na audiencji prywatnej papież przyjął ambasador Laurence Argimont-Pistre, która złożyła listy uwierzytelniające. Jest ona nowym szefem delegacji Unii Europejskiej przy Stolicy Apostolskiej.
Laurence Argimont-Pistre, 59-letnia francuska, mężatka i matka trojga dzieci, jest z wykształcenia prawnikiem. Już od końca lat 70. zeszłego wieku pełniła na różnych kontynentach szereg funkcji z ramienia Komisji Europejskiej. Przez ostatnich 5 lat stała na czele delegacji Unii Europejskiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i przy UNESCO. Delegacja, której szefem jest obecnie ambasador Argimont-Pistre, reprezentuje Unię zarówno przy Watykanie, jak też przy Zakonie Maltańskim i rzymskich instytucjach ONZ-owskich. Jak wiadomo, w Rzymie znajduje się główna siedziba FAO.
Natomiast wczoraj po modlitwie Anioł Pański Benedykt XVI przyjął delegację włoskiego ruchu Serming, służba misyjna młodych. Turyńskiej młodzieży towarzyszyli jej rówieśnicy z Jordanii, Brazylii i Niemiec, a ponadto pisarz Ernesto Olivero, który blisko pół wieku temu założył ten ruch, oraz burmistrz Turynu Piero Fassino.
Nietypowa niedzielna audiencja wiązała się z tym, że w sobotę z powodu obfitych we Włoszech opadów śniegu nie mogli dotrzeć do Rzymu uczestnicy światowego spotkania Młodzi dla Pokoju zorganizowanego przez Serming. Zamiast 7 tysięcy młodych misjonarzy, którzy mieli się spotkać z papieżem w auli Pawła VI, do Watykanu dotarła tylko wspomniana delegacja. Wręczyła ona Ojcu Świętemu przyznawaną dorocznie przez ten ruch misyjną nagrodę Twórca Pokoju. W uzasadnieniu czytamy: Benedyktowi XVI, głosowi prowadzącemu ku prawdzie, która jest siostrą pokoju.
Benedykt XVI nie odwiedzi w czerwcu Irlandii. Nasz kościół nie jest jeszcze gotowy na taką wizytę, oświadczył metropolita Dublina arcybiskup Dermot Martin. Irlandzcy katolicy liczyli, że papież przyjedzie do nich w związku z Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym, który odbędzie się w stolicy kraju. Z wizytą tą wiązano wielkie nadzieje na ożywienie tamtejszego katolicyzmu nękanego przez różnorodne kryzysy.
Arcybiskup Martin, były watykański dyplomata, ujawnił, że osobiście rozmawiał z Benedyktem XVI na ten temat. Papież oświadczył mu, że jest gotowy przyjechać do Irlandii, jeśli jego wizyta pozytywnie wpisałaby się w program odnowy tamtejszego kościoła. Jednakże w przekonaniu dublińskiego metropolity pora na wizytę nie nadeszła. Musimy zrobić jeszcze kilka istotnych kroków w procesie uzdrowienia. W tym kontekście papieska wizyta byłaby przedwczesna, twierdzi arcybiskup Martin.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Męczennicy ugandyjscy, którzy ponieśli śmierć za głoszenie Ewangelii, to szczególny wzór dla afrykańskich zakonników i zakonnic, uważa prefekt watykańskiej dykasterii do spraw zakonów arcybiskup João Braz de Avis. W Kampali, stolicy Ugandy, otworzył on obrady 2. kontynentalnego spotkania osób konsekrowanych. Uczestniczą w nim delegaci z 41 krajów. Zdaniem watykańskiego hierarchy, afrykańscy zakonnicy muszą mieć stale przed oczyma świadectwo miejscowych męczenników jako wzór dla radykalizmu swego życia w wierze. Brazylijski hierarcha wezwał też osoby konsekrowane do większego dialogu między sobą oraz z biskupami. W ten sposób nawiązał do głównego tematu spotkania, którym jest komunikacja w zakonach w obliczu wielkich wyzwań kontynentu.
kościół w Afryce jest znakiem pojednania i pokoju. Wskazuje na to arcybiskup Fernando Filoni na marginesie zakończonego właśnie spotkania Regionalnej Konferencji Biskupiej Afryki Zachodniej. Odbyło się ono w stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej, Yamoussoukro. Po raz pierwszy wspólnie obradowali przedstawiciele krajów języka angielskiego, francuskiego i portugalskiego z tego regionu Czarnego Lądu. Było to zarazem spotkanie założycielskie konferencji, która zrzesza episkopaty 15 krajów. Jak podkreśla prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów, pokazuje to, że wyzwania stojące przed Kościołem w różnych zakątkach zachodniej Afryki są podobne, niezależnie od języka. Jedną z pilnych kwestii jest islamski fundamentalizm, mówi arcybiskup Fernando Filoni.
Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że szczególnie w tej części Afryki relacje z islamem są bardzo złożone. W niektórych miejscach panują dobre stosunki między chrześcijanami a muzułmanami, w innych natomiast dochodzi do konfliktów i agresji. We wzajemnych relacjach, jak pisze o tym papież w Afryce Munus, potrzeba wzajemnego poszanowania oraz odżegnania się od wszelkich form dyskryminacji, nietolerancji i fundamentalizmu religijnego. Istnieje też potrzeba wspierania ludzi w trudnej sytuacji, choćby przez edukację. Warto tu pamiętać, że w szkołach prowadzonych przez Kościół uczą się zarówno chrześcijanie, jak muzułmanie czy animiści.
Zgromadzenie założycielskie Regionalnej Konferencji Biskupiej Afryki Zachodniej obradowało pod hasłem Kościół, Rodzina Boża w Afryce Zachodniej w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju.
Wspólne dziedzictwo na fali soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Miesiąc temu, w ostatnim dniu roku, zmarł w rzymskim szpitalu Jerzy Kluger, żydowski przyjaciel Jana Pawła II. Miał 91 lat i od dawna ciężko chorował. Powszechnie znany jest fakt, że Wojtyła i Kluger chodzili razem do wadowickich szkół, zarówno powszechnej, jak gimnazjum. Lolek i Jurek znali się jednak już od lat przedszkolnych. Przed kilkunastu laty opowiadał o tym naszej redakcyjnej koleżance Beacie Zajączkowskiej sam Jerzy Kluger.
Nie mogę sobie przypomnieć, kiedy właściwie żeśmy się poznali. W każdym razie mieliśmy około 5 lat. Jeszcze zanim zaczęliśmy chodzić do szkoły powszechnej, do pierwszej klasy. On mieszkał na ulicy Kościelnej, niedaleko rynku, a ja w rynku, na rogu ulicy Zatorskiej. Ta odległość była powiedzmy 250 metrów, a zabawy się wszystkie toczyły na rynku. Dlategośmy się spotkali. No on był taki, że jak przychodził do mnie do domu, babcia, która była osobą taką bardzo ważną w Wadowicach, jak odchodził, to się patrzyła na mnie tak i mówiła, dlaczego ty nie możesz być trochę więcej tak jak on?
To znaczy?
Żebym ja był bardziej taki jak Lolek Wojtyła. Ja miałem, powiedzmy, takie różne wady, których on nie miał.
No ale nie możemy przecież powiedzieć, że Lolek to był chłopak bez wad.
Prawie że. Praktycznie bez wad. Ja sobie, on miał taki szósty sens. On każdemu potrafił powiedzieć, nawet jak tą osobę spotkał pierwszy raz, to, co ta osoba chciała usłyszeć, to, co jej sprawiało przyjemność. I oprócz tego, na przykład w szkole i nawet później w latach gimnazjalnych tego, on nie był ani jakimś tam słabym takim, ani tchórzem, ani nic takiego. Pomimo tego nigdy się z nikim nie bił. On zawsze potrafił wszystko jakoś tak, nie miał żadnych tam awantur, bitek.
Wybuchła wojna. Matka, siostra i babcia Jerzego Klugera zostały w Wadowicach i padły ofiarą zagłady. On sam z ojcem znalazł się na terenach zajętych przez Związek Sowiecki. Aresztowany przez NKWD i zesłany do łagrów, był potem w armii Andersa i walczył pod Monte Cassino. Po wojnie studiował na Politechnice w Turynie, później w Anglii. Wreszcie zamieszkał w Rzymie. Z Lolkiem Wojtyłą od czasów szkolnych nie miał już kontaktu aż do soboru.
Nie wiedziałem absolutnie, że Wojtyła został księdzem.
Czy było to dla pana zaskoczenie?
Wie pan, to jest bardzo takie delikatne pytanie i bardzo takie trudne. Znaczy o tym, że on się na księdza nadawał, to ja wiedziałem doskonale. Co do tego nie ma wątpliwości. Ale moim skromnym zdaniem, to się jeszcze więcej nadawał na aktora, śpiewaka ewentualnie i oprócz tego polonistę. Fantastyczna znajomość literatury, bo ten wspaniały głos, ten sposób mówienia, to oratorstwo, o którym żeśmy tyle, u nas w domu tyle się mówiło, przecież mój tatuś był takim wielkim oratorem też. Także ja sobie go nie wyobrażałem w sutannie, tak prywatnie mówiąc. Ale jak Rosenberg przeczytał w gazecie, że na soborze arcybiskup krakowski wygłosił to wielkie przemówienie, ja się go zapytałem, jak on się nazywa, Karol Wojtyła, no to... To ja mówię, to jest przecież... Pamiętasz przecież Lolek, no, piłkę żeśmy grali. Na bramce go. Taki dobry uczeń. Nie pamiętasz go. Niemożliwe. Dlaczego nie mówię? Bo nie może być arcybiskup Krakowa z Wadowic. Bo on wchodził do gimnazjum w Bielsku, Rosenberg. Nie było żadnego arcybiskupa z Bielska, to nie może być z Wadowic. No to ja mówię, ja ci udowodnię. Jechali w ten czas z Neapolu, się całą drogę kłócili do wyżywu. Zaczęliśmy szukać, żeby znaleźć, bo człowiek nie był w kontakcie, w książce telefonicznej. Znaleźliśmy Instytut Tutto Pontificio Polaco. Telefonujemy tam. A oj tak, arcybiskup Wojtyła, jego ekscelencja, to w ten czasie mi się dowiedział, że się mówi, jego ekscelencja jest na soborze i wraca o drugiej. To mi zaraz z miejsca powiedział, że dla mnie to żadna ekscelencja i koniec. Ale ja mu powiedziałem, słuchaj, ja nie tylko, że nie mówiłem nigdy z arcybiskupem, a nawet blisko nie byłem żadnego arcybiskupa. Byłem 6 lat w wojsku i blisko generała nigdy nie byłem. Zawsze się trzymałem z daleka. A mówię, nie bój się, nic ci się nie stanie.
Czy to jego bycie arcybiskupem właśnie tak wysoko zmieniło coś waszych kontaktów?
Nie, on się miał fantastyczne poczucie humoru i taką gotową odpowiedź zawsze na każdym wypadku. Także ten stosunek z miejsca się...
Później bardzo często przyjeżdżał do Rzymu,
spotykał? Dosyć często, nie zawsze miał czas, ale przynajmniej telefonicznie się pogadało.
W roku 2000, zaraz po papieskiej pielgrzymce do Ziemi Świętej, gościliśmy Jerzego Klugera przed naszym mikrofonem. Rozmawiał z nim wówczas ksiądz Tadeusz Dobrowolski.
Ja to już powiedziałem wiele razy, że moim zdaniem to on w przeciągu tych 20 lat pontyfikatu zrobił więcej niż wszyscy inni papieże razem wziąwszy w ciągu 2000 lat.
A jak pan ocenia obecną pielgrzymkę, czyli tą niedawno zakończoną Ziemi Świętej?
Ogromny sukces. Trudno było sobie wyobrazić przed tą pielgrzymką, że to może mieć tego rodzaju sukces.
Czy pan myśli, że również Żydzi mieszkający w Izraelu?
No tak, naturalnie, bo to o to właśnie chodzi. Ja sądzę, że był obustronny, znaczy ten entuzjazm żydowski to było widać tam, bo tam byli dookoła sami Żydzi.
Co na panu zrobiło największe wrażenie w trakcie tej pielgrzymki?
Największe wrażenie to przemówienie w Yad Vashem. Przemówienie i całe jego zachowanie się właśnie tam, w obliczu tego pomnika najstraszliwszej zbrodni w dziejach ludzkości. Bo on to doskonale rozumiał. On to widział, on był w Polsce, gdy się to działo.
A jak wyglądają pana kontakty, jeżeli nie będzie to niedyskretne pytanie, codzienne kontakty z Janem Pawłem?
Codziennych nie ma.
Codziennych nie ma.
Codziennych nie ma. Od czasu do czasu są. Znaczy od czasu do czasu mnie zaprasza normalnie na kolację. Ja, z tego jak moja wnuczka przyjeżdża tutaj do Rzymu, to zaproszenie jest powiedzmy takie mniej więcej automatyczne.
Jan Paweł II utrzymywał stałe kontakty z rodziną Klugerów. Ze szkolnym kolegą nie tylko się spotykał. W marcu 1989 roku napisał do niego list, o którym już kiedyś mówiłem i o którym usłyszymy dziś jeszcze z ust samego papieża. Przyjaźń z żydowskimi kolegami szkolnymi wspomniał on też krótko przed śmiercią w swej ostatniej książce pamięć i tożsamość. Natomiast dwa razy o przyjaźni z Jerzym Klugerem mówił publicznie w Polsce. Było to w roku 1991, jedynym ze wszystkich lat pontyfikatu, w którym Janowi Pawłowi II dane było odwiedzić ojczyznę dwukrotnie. Do owego roku, bardzo bogatego w papieskie wypowiedzi dotyczące relacji chrześcijańsko-żydowskich, jeszcze w ramach naszego cyklu powrócimy. 9 czerwca papież spotkał się wówczas w warszawskiej nuncjaturze z przedstawicielami Polskiej Wspólnoty Wyznawców Judaizmu. W rozmowie z nimi wspomniał wadowickiego przyjaciela.
Mam kolegę w Rzymie, z którym chodziłem do szkoły od pierwszej do ostatniej klasy, Jerzy Kluger. On jechał do Wadowic po raz pierwszy na taką uroczystość przypomnienia przez płytę Bużnicy, która była w pobliżu gimnazjum. Napisałem list do niego w związku z tym. Nie wiem, czy to znacie ten list. Bo to była prywatna sprawa. Mój list do niego w związku z tym. Bo człowiek te sprawy przeżywa bardzo tak na podstawie własnych doświadczeń. A jeszcze dalej do tego pokolenia, dla którego obcowanie z synami Izraela, z Izraelitami było sprawą codzienną.
Dwa miesiące później papież znowu przybył do ojczyzny. Tym razem, by spotkać się z młodzieżą całego świata w Częstochowie. Przy tej okazji odwiedził wcześniej rodzinne Wadowice, gdzie 14 sierpnia konsekrował kościół świętego Piotra. Pod koniec mszy zwrócił się do szkolnych kolegów, wspominając też Jerzego Klugera, choć nie wymienił go po nazwisku.
Nie mogę przy tym zapomnieć, że wśród naszych kolegów w wadowickiej szkole i wadowickim gimnazjum byli wyznawcy religii mojżeszowej, których tutaj już wśród nas nie ma. Nie ma także starej synagogi, która znajdowała się obok gimnazjum. Na ręce jednego z naszych kolegów, kiedy odsłaniano tablicę na miejscu tej synagogi, przesłałem specjalny list. W tym liście odczytuję następujące słowa. Kościół, a w tym kościele wszystkie ludy i narody czują się z wami zjednoczeni. Owszem, niejako na pierwszy plan wysuwają wasz naród, jego cierpienia, jego wyniszczenie. Pamiętajmy, że jesteśmy niedaleko Oświęcimia. Wtedy, gdy pragną przemawiać do ludzi, do narodów i do ludzkości głosem przestrogi. W imię wasze podnosi ten głos przestrogi również papież, a papież z Polski ma do tego szczególny stosunek, ponieważ razem z wami w jakiś sposób przeżył to wszystko, tu, na tej ojczystej ziemi.
Wysłuchaliśmy specjalnego wydania audycji Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Tym razem była ona poświęcona pamięci zmarłego przed miesiącem Jerzego Klugera, żydowskiego przyjaciela Jana Pawła II. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.